Jakość nagrania pierwszej konferencji jest najgorsza w całym roku, ale treść jest jak zawsze bardzo ciekawa, dlatego proszę się nie zniechęcać.
Książka jest na ten osobny. Są to zapisy rozmowy, jakie przeprowadził włoski dziennikarz profesor z Janem Pawłem II na początku lat 90. Książka zatem utrwala rozmowy przeprowadzone mniej więcej 10 lat temu. Nie jest to pierwsza tego rodzaju książka. Zapewne słyszeli Państwo, że zakątuje Pawła VI również ukazała się książka. Stanowiąca zapis rozmów dziennikarza z papieżem Pawłem VI, ale tamta różni się od tej tylu, że tamta dotyczy pewnych problemów wiary chrześcijańskiej. Natomiast Krak to jest książka nie tylko o wierze, ale również książka o papieżu. Są tutaj pytania tak zupełnie wyjątkowe i odpowiedzi tak zupełnie wyjątkowe, że żeby zrozumieć współczesny Kościół, to z całą pewnością tę książkę trzeba znać. Postaram się więc przez nią przerwać. Są to zapisy rozmów z papieżem. Zapisy, które zostały autoryzowane przez Ojca Świętego. Te rozmowy odbywały się ustnie, zadawał dziennikarz pytania, ale kiedy papież odpowiedział ustnie, pojawił się tekst, wówczas przejrzał ten tekst i dopadł jego autoryzacji. Będziemy więc tu widzieli zarówno ślady mowy takiej języka mówionego, jak i będziemy również widzieli ślady głębokiej refleksji, wtedy, kiedy trzeba było doprecyzować każde słowo. Myślę też, że skoro podejmujemy tę refleksję na dosłownie Wigilię do Wschodzie Pontyfikatu i skoro ta refleksja będzie nam towarzyszyła przez cały rok, bo jeżeli dożyjemy wszyscy do czerwca 2002 roku, to myślę, że będzie również jakiś hołd złożony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Zanosi się również na to, że nasz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest na roku dokładnie 15 grudnia, ma wręczyć Ojcu Świętemu doktora Tomowi Stałca. Mogę więc Państwu obiecać, że jeżeli będę miał możliwość, a sądzę, że tak, bezpośredniego kontaktu, powiem osobiście papieżowi, że mamy takie właśnie konferencje poświęcone jego książce. Ojciec Święty przyjmuje tego rodzaju gesty zawsze z wielkim zainteresowaniem i z wielką wdzięcznością i być może poproszę się do księdza Cisza, żeby przekazał wszystkim Państwu jakieś choćby drobne pamiątki od Ojca Świętego, żeby to był taki żywy ślad naszej refleksji w tym roku i naszej łączności z Janem Pawłem II. Pamiętajmy, że są to lata, ostatnie lata tego pontyfikatu, bez względu na to, czy to będzie jeszcze raz rok 1, czy 3, czy 7, to z całą pewnością już ten pontyfikat został przeprowadzony. Jeżeli możemy towarzyszyć papieżowi, to myślę, że z naszej strony jest to wielka sprawa. Posłuchajmy pytania pierwsze, bo na nim się dzisiaj skupimy i nad odpowiedzią na to jest to pytanie. Powiem tylko Państwu, powtórzę to, co mówiłem przedtem, mianowicie, że nikt jeszcze papieżowi takiego pytania nigdy nie zadał. Proszę wsłuchać się w to pytanie, dlatego że to pytanie jest wyrazem niezwykłej poufałości, to za duże słowo niegrzeczne, ale jest dowodem niezwykłej intymności tej rozmowy Jana Pawła II z Wojewodą. Zwracając się do papieża, dziennikarz zapyta tak. Ojcze Święty, pierwsze pytanie chcę dotknąć samych korzeni. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że będzie nieco dłuższe od pozostałych. I rzeczywiście jest to najdłuższe z pytań, które postawił dziennikarz. Pytanie, które wprowadza całość filozofii. Oto, kontynuował Wojewodzor, znajduję się przed człowiekiem ubranym na miarę, zgodnie z danym, na wielki krzyż. Muszę stwierdzić, że ten człowiek, którego nazywamy papieżem, po grecku ojciec, niezależnie od tego, jakie nosi imię, sam w sobie jest jakąś tajemnicą i znakiem sprzeciwu. Lub wręcz prowokacją w świetle tego, czyli dla wielu naszych współczesnych są kryteria racjonalności, czy też zdrowego rozsądku. Bardzo ciekawe postawienie sprawy. Samo spotkanie z tym człowiekiem ubranym na biało to dla współczesnego człowieka jakaś prowokacja. Dlaczego? Możemy się domyśleć, że prowokacja rodzi się z wyjątkowości roszczeń związanych z papieżem. Normalnie w świecie, jeżeli ktoś cieszy się autorytetem, to dlatego, że został wybrany przez innych ludzi, na przykład na drodze głosowania. Skutek tego jest na przykład prezydentem, skutek tego może być premierem, albo też zyskuje autorytet dzięki swoim znanym bądź uznanym za takie osiągnięcia, tak jak zabrać nagrody na ten. Natomiast papieżem zostaje się w inny sposób i zostaje się dożywotnio. I ten człowiek nazywany papieżem z greckiego papa, znaczy ojciec, stanowi zawsze prowokację w tym znaczeniu, że są tacy, którzy zadają sobie pytanie, czy to roszczenie związane z papieżem, czy ma sens? Czy rzeczywiście ten człowiek może sobie rośnić prawo do tego, kim jest? Istotnie, chyba dalej nie widać. Wobec papieża trzeba wybierać. Wiara określa głowę Kościoła katolickiego jako namiestnika Jezusa Chrystusa. I jako taki jest on przyjmowany przez wierzących. Papież uważany jest więc za człowieka reprezentującego na ziemi Syna Bożego. Za człowieka występującego w imieniu drugiej osoby Trójcy Świętej. Tak mówi o sobie każdy papież. Oczywiście z wymaganą pokorą, ale nie mniejszą pewnością. Tak wierzą katolicy, którzy nieprzypadkowo nazywają to Ojcem Świętym, świątobliwością. Jednak wielu innych ludzi twierdzi, że to roszczenie jest absurdalne i bezsensowne. Dla nich papież nie jest przedstawicielem Boga, lecz jakimś przeżytkiem dawnych mitów i legend, który człowiek dojrzały dzisiaj akceptować nie może. I błędne tego, że popatrzy się ta osobista rozmowa z papieżem. Z jednej strony wiara, że oto mamy przed sobą reprezentanta, przedstawiciela Syna Bożego, z drugiej strony odrzucenie, że oto mamy przed sobą lęk jakiejś odległej starożytności czy średniowiecza, który uzurpuje sobie miejsce i rolę, jakiej żaden inny człowiek uzurpować już sobie dzisiaj nie chce czy nie podważa się. Jaka jest konkluzja tego pytania? Otóż w obliczu naszej świątobliwości, podobnie jak w obliczu każdego jego poprzednika i następcy, trzeba zrobić zakład, jak powiedziałby Pascal. Ojciec Święty albo jest tajemniczym znakiem Boga Żywego, albo też jest wyrazem iluzji trwającej od 2000 lat. Tak proszę bardzo, uważajcie. I teraz końcu pracy. Jeśli więc można zapytać, czy wasza świątobliwość nigdy się nie wahał i nie wahał w pewności co do swojego szczególnego związku z Jezusem Chrystusem, a więc z Bogiem. Czy nie miał nigdy, oczywiście nie ma wątpliwości, ale przynajmniej pytań i problemów, co jest rzeczą ludzką, co do prawdziwości tego kredo, które powtarza podczas przyświętej, kredo głoszącego przecież wiarę niesłychaną, a której nasza świątobliwość jest najwyższą prawdą. Drodzy Państwo, nikt nigdy nie zapytał tak papieża. Czy papież nie waha się co do swojej godności, do tożsamości i do tych troszczeń, które są z nim związane? Mówiąc innymi słowy, czy papież wierzy w to, kim naprawdę jest? Jak papież to przyjmuje i jak papież to przeżywa? Powiedzmy sobie, że w miejscu tylko pytanie papieża i ta kwestia nie dotyczy tylko tożsamości papieża. Przekładając to na inny język i na inne okoliczności, można by powiedzieć tak. Jest to pytanie, które, jak Państwo zobaczą, dotyczy każdego z nas. Wyobraźmy sobie przyjmowanej Komunii Świętej. Oto przyjmują Państwo Komunię Świętą. I podchodzi ktoś i pyta. Słuchaj, to jest wtedy naprawdę wierzy to, że oto przyjąłeś, bądź przyjęłaś w tej chwili Syna Bożego. Czy nie jest to tylko opłatek, tak jak inne, przeznaczone do kultu? A jeżeli naprawdę wierzysz, że oto przyjęłaś, bądź przyjąłeś Syna Bożego i się nim stawisz, czy nie masz co do tego wątpliwości? To pytanie można skierować tam. Może ktoś z Państwa zapytać i na pewno jest mnóstwo osób, które mają to pytanie. Czy ksiądz wierzy w to, co sprawia? Czy kiedy odprawia mszę świętą i podnosi chleb, i podnosi wino, i mówi, to jest ciało, to jest krew, to czy ksiądz wierzy, że od tej pory ma w ręku ciało i krew Syna Bożego? A jeżeli ksiądz to wierzy, to czy może Pan wierzyć z tą świadomością, że to każdego dnia może sprawować coś takiego? Złośliwi gadali to doświadczenie funkcjonalne. Wystarczy popatrzeć na szamarze eucharystyczne, przynajmniej niektórych i niewielkich, aby domyślać się, że nie jest to dla nich piękna tajemnica wiary, jak to wierzą we przyszłości. Pytanie można mieć. Jak Ojciec Święty odpowiedział na to wysokie pytanie? Pytanie, które samo sobie stanowi prowokację i może posłuchać odpowiedzi. To jest to odpowiedź tak głęboko chrześcijańska, że z całą pewnością pomoże każdemu z nas zrozumieć również czas swojej tożsamości i związany z nią wyzwań, które musimy podjąć. Tak już powiedział tak. Myślę, że musimy zacząć od wyjaśniania słów i pojęci. Pańskie pytanie przeniknięte jest z jednej strony żywotą, a z drugiej strony to muszę zaraz na początku stwierdzić, a stwierdzając to, muszą odwołać się do wydarzenia, które stało w początku mojego posługiwania na stolicy świętego Piotra. Nie lękajcie się. Ten początek, drodzy Państwo, w moim przekonaniu jest wspaniały. Przecież mówi tak, ktoś dostaje takie pytanie, jest człowiekiem. Bo jeżeli nie wierzy, to tego rodzaju pytanie nie przypada w ogóle. Ale z drugiej strony jest człowiekiem, który odzywa się lęk. Lęk o prawdziwość Bożej obecności w świecie. I papież mówi, ważną rzeczą jest to, by przełamać, pokonać ten lęk. Ten lęk pojawia się bardzo często. Pan papież przypomina, że na początku pontyfikatu na przyświętej inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na rzecz świętego Piotra wołał: nie lękajcie się. Nie lękajcie się stawiać pytań, ale również nie lękajcie się szukać odważnych odpowiedzi. I tak on. Chrystus wielokrotnie skierował to wezwanie: nie lękajcie się do ludzi, których spotykamy. Tak mówił anioł do Maryi: nie lękaj się. Tak samo mówił do Józefa: nie lękaj się. Tak mówił Chrystus do apostołów, do Piotra w różnych okolicznościach, a zwłaszcza po swoim zmartwychwstaniu. Mówił: nie lękajcie się. Czuł bowiem, że się lękają. Nie byli pewni, czy ten, kogo widzą, jest tym samym Chrystusem, którego znali. Lękali się przy jego oczach. Lękali się jeszcze bardziej o jego zmartwychwstanie. Słowa, które wypowiedział Chrystus, powtarza Kościół. A wraz z Kościołem powtarza je papież. A czyni to od pierwszej chwili na mocy świętego Piotra. Nie lękajcie się. Są wypowiedziane na kredyt. Jak widać, są one głęboko zakorzenione w terenie. Są to po prostu słowa samego Chrystusa. Na początku każdej wiary i wierząc w Boga, tłumaczy papież, i zastanawiając się nad swoją tożsamością, trzeba wyzbyć się lęku. Ten lęk może człowieka paraliżować. Jeżeli bowiem wykazał, że przejdziemy na ten poziom sprawujący mszę świętą, będzie podlegał lękowi, że to, co sprawuje, to jest wygadza, to nas przebywa. Jeżeli papież na samym początku nie pokonałby i nie pokonuje codziennie tego lęku, którego pokonywanie przychodzi mu zawsze z kolei, bo Chrystus u nas na człowieka do pokonywania tego lęku, to nie mógłby być sobie. Dlatego też mi wspomnę, że kiedy po kilku głosowaniach na tą sprawę wreszcie stało się jasne, że papieżem może zostać wybrany Paweł Wojtyła, to Paweł Wojtyła pytał Wyszyńskiego kardynała, czy ten wybór może przyjąć. Czy ten wybór nie przerasta jego kardynałskiego? I kardynał Wyszyński odpowiedział, że nie tylko może, ale musi. I to samo mówił również kardynał ten ciągle jeszcze żyjący z Wielki. Utwierdzali kardynałowie inni Karola Wojtyła, że przy tym wyborze odmówić nie można. I kiedy doszło do decydującej chwili, gdy musiał zaakceptować wybór na konklawę, powiedział, że ten wybór przyjmie. Wielce pouczające jest zobaczenie na wideo czy telewizorze zachowania Ojca Świętego 16 października 1978 roku w drodze Bazyliki Świętego Piotra. Papież stanął przed ludźmi, przed tłumem, przed tysiącami Rzymian i w pierwsze jego słowa przybyłem do nas z dalekiego kraju. Dla Bogu bowiem wtedy Polska była bardzo daleko. Za żelazną kurtyną, której kształtu absolutnie sobie nie pierwszą. Od początku kontaktu Ojciec Święty zrozumiał, wiedział, a musiał to oczywiście wiedzieć wcześniej, że sprawowanie tej posługi oznacza, mówiąc innymi słowy, głębokie zawierzenie Bogu. A głębokie zawierzenie Bogu pokonuje lęk. Proszę Państwa, my często stajemy wobec lęku. Natomiast każdy z nas przyjdzie stanąć wobec lęku, kiedy pojawia się choroba, zwłaszcza bardzo ciężka, kiedy wreszcie pojawia się perspektywa śmierci. Człowiek istnieje wówczas egzystencjalny, jak nazwali go filozofowie lęk. Ten lęk może człowieka paraliżować potem. I są ludzie, których ten lęk rzeczywiście paraliżuje i absolutnie wyniszcza. Gdyby papież podlegał takiemu samemu lękowi, nie byłby w stanie pełnić swojej misji. Gdyby ksiądz sprawujący tę Eucharystię nie przemógł tego lęku, nie mógłby pełnić swojej posługi. Gdyby przeciętny wierzący, idąc do Komunii Świętej, że pozostaniemy przy tym przykładzie, nie pokonał w sobie zupełnie świadomie tego lęku przed przyjęciem Boga, przed kamieniem świątowym, nie byłby w stanie tego uczynić. Zapewne są tacy, którzy powstrzymują się przed praktykowaniem wiary także z tego powodu, że jest w nich niepokonany do Państwa. Tajemnica, zwłaszcza tak wielka, zawsze jest człowieka w prawdzie lęk. Więc papież powtarza, nie lękajcie się. I dalej. Czego nie mamy się lękać? Nie mamy się lękać prawdy o nas samych. Ten prawdę zobaczył na oczy Piotra każdego dnia i powiedział do Jezusa, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie mam Piotr ten prawdę dostrzegł. Dostrzegł każdy człowiek. Dostrzegł każdy następca Piotra. Czyli każdy człowiek ma pokusę powiedzieć, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ileż na razie możemy słuchać, że ktoś nie przystępuje do Komunii Świętej, bo jest grzeszny. Że ktoś nie pociera się o te święte tajemnice wiary, bo ma poczucie grzechu. To samo mogłoby paraliżować papieża. Świadomość, że jest grzeszny, a z drugiej strony, że sprawuje tak wielkie posłannictwo. I dalej. Każdy z nas jest wdzięczny Piotrowi za to, co powiedział owego dnia. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Chrystus to powiedział mu: nie lęk się, odtąd ludzi będziesz lubił. Nie lękaj się ludzi. Człowiek jest zawsze taki, jak jest. Systemy, które człowiek tworzy, są zawsze niedoskonałe, a tym bardziej są doskonałe. I człowiek jest bardziej zadumany w sobie. Skąd się to bierze? To bierze się z ludzkiego serca. Nasze serce jest niespokojne. Jego niepokój zna najlepiej sam Chrystus. On wie, co jest człowiekiem. Tu papież wyraził niezwykle ciekawe i głęboką myśl. Człowiek jest zawsze taki, jak jest. I musimy to z pokorą przyjąć. W encyklice swojej pierwszej Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa: każdy człowiek jest bramą Kościoła. Bramą Kościoła jest każdy człowiek, taki jak jest, grzeszny, ułomny, słaby, upadający, ale przecież to ten człowiek jest bramą Kościoła. Gdyby świadomość grzechu, świadomość słabości miała odwieść nas od Boga, albo miałaby spowodować, że czujemy się tak niegodni i rezygnujemy z Bożego daru miłosierdzia przebaczenia, to taki lęk byłby porażający i wyniszczający. Otóż mamy obowiązek pokonać ten lęk. Bóg miłuje nas takimi, jakimi jesteśmy. A tak więc wobec pańskiego pierwszego pytania pragnę odwołać się do słów Chrystusa, a zarazem do moich pierwszych słów z pracy świętego Piotra. A więc nie lękaj się, gdy cię ludzie nazywają namiestnikiem Chrystusa. Gdy mówią do ciebie Ojcze Święty, albo też Wasza Świątobliwość, lub używają z tym podobnych zwrotów, które zdają się być nawet przeciwne Ewangelii. Przecież Chrystus sam powiedział: nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten niebie. Nie chciejcie również, żeby nas nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Jednakże zwroty te wyrosły na podłożu długiej tradycji. Stały się pewnego rodzaju przyzwyczajeniem językowym. I również tych zwrotów nie trzeba się lękać. Papież zwracał uwagę na to, żeby zwracał się do niego ludzie wierni, wasza świątobliwość, Ojcze Święty, czy nazywają pana namiestnikiem Chrystusa, to zwracał uwagę, że to są tytuły. W języku polskim przez 23 lata nie nauczyliśmy się jeszcze pisać słów Ojciec Święty. Dopiero ostatnio jest dostęp dla języku. Bardzo często jest tak, że pisano Ojciec, Służeń Witali, Święty i Małej Witali. Co jest oczywistym błędem? Bo Święty z Małej Witali zakłada świętość papieża, świętość osobistą, tak jak święty Jan Krzyża, święta Teresa, święta Łucja, albo święta. Ojciec, Święty trzeba pisać jedna i druga duża litera, bo to jest sposób zwracania się, który jak mówi papież utrwalił się w tradycji. Papież tego nie chce zmieniać. Przyjmuje to i przyjmuje to z odwagą. Proszę Państwa, tutaj wydaje mi się, że jeden z kluczy do wnętrza papieża to ten, że od samego początku, od pierwszego on jest papieżem. To nie jest tak, że on się przyzwyczaja do tego bycia papieża. To nie jest tak, że on jakoś grał, czy próbował wpisywać się w tę rolę. W momencie, kiedy powiedział sobie tak, i po chwili, kiedy stanął na ludzi, a kamery cały świat zobaczył nowego papieża. Nowego nie tylko dlatego, zachowuje się tak, Jan zachowuje się człowiek świadomy swojej godności i swojej misji, a jednocześnie człowiek godny pełnym posłaniem. Tuż po wyborze zachorował i to bardzo ciężko kardynał Wyspiański. Nazwisko jest jakby nie polskie, natomiast jest to polski kardynał, bardzo osobisty przyjaciel Jana Pawła II. I wkrótce zaraz po swoim wyborze Jan Paweł II miał się do szpitala, który został postrzelony jako spektakulary. Gdy tylko podlepimy nasze do siebie, podał operatorze wioski i zrobili mu zdjęcie. Pierwsza rzecz, którą nakazał robić na terenie Watykanu, jest taki zwyczaj, że każdy zabierz pozostawia po sobie pana i Watykanu. I są to pamiątki noszące jego serce i jego życie. Jan Paweł II powołał pierwszą jedynką drogą pomieszczeniem, gdzie zbierali się drożyńscy węglowni oraz drugiemi innymi zapoznaczeni i którzy przychodzą tak systematycznie od tamtej pory i są utrzymywani z osobistych pieniędzy papieża, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że papież na tej pory jest. Ale w jego środku to są, to tak zachowują odpowiedź. Tylko widzieli go w rozmaitych sytuacjach, w których papieże dotykali się nie pokazywali, nie mówimy do tego wszyscy ciągną szyję. Papież w każdej sytuacji jest sobą. Nie jest tak, ale nie zawsze, tylko i człowiek. Chcę powiedzieć, nie łączali się z sobą. Biologii jest transcendentnym absolutnym. Nie lękajcie się w Boga, dobrze, mówcie do Niego wraz ze mną, Ojcze nasz. Jest to zresztą zadanie. I nie ma książek w języku polskim filozoficznych trudniejszych niż te, które napisał Paweł II. Napisał między innymi osoba liczyna i nie wiem, czy jest kilka rzeczy osób w Polsce, które przedarły się pomocnie przez tę książkę. Myślę, że gdybyśmy ją zaczęli czytać my dzisiaj po kilkudziesięciu latach takiego ukazania się, to jest to naprawdę heroiczny wypowiedź na zapalenie. Natomiast sądzę, że ale ten papież patrzy na filozofię, przypomnę do jego dyskusji, puszcza po ogólnika. Filozofowie nazywają to transcendentnym absolutnym. Ale to jest papież. Ludzie nazywają to filozofowie, to Bóg jest dla człowieka Polsce. Wiadomość, że Bóg jest Ojcem, pozwala nam pokonać przez wdzięczność lęki, które nas prowadzą. Jeden z owoców dzisiejszej refleksji powinien być taki, żebyśmy po głosu takim intymnym, osobistym wiązkiem człowieka z Bogiem, który pozwala nam zapomnieć, że jest on absolutnie transcendentnym, wielkim, wspaniałym, a pozwala nam mówić do niego o tym. Tego rodzaju Boga przezwycięża ręk, otwiera nas na każdy gości, które mamy. Ale musimy się mówić o tym. Pragnijcie nawet być doskonałymi, tak jak on, i dlatego, że on jest doskonały. Owszem, bądźcie więc wy doskonałymi, jak doskonały jest Ojciec nasz. Ale drodzy bracia, przechodzimy na płaszczyznę, gdzie pytania można uzyskać w odpowiedzi rodziców. Jeżeli chcemy przezwyciężyć swoje lęki, także te związane ze swoją papieską tożsamością, który wraca się do tych, którzy dotykają, jeżeli chcecie przezwyciężyć swoje lęki przed tajemnicą, człowiekiem, ale sam stał się człowiekiem w jego człowieku. powiedział Piotr w pobliżu Kanary Filipowej: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Pośrednio mówi: Ty jesteś Syn Boży, który stąpi w pobliżu. Piotr nie lękną się tego powiedzieć, chociaż słowa te nie pochodzi tylko z niego. Słowa te pochodzi tylko z Ojca, który ma Ojciec zna i tylko Syn zna Ojca. I mówi tak, jeżeli chcemy mówić do Boga Ojcze i jeżeli ta większość wiary ma poprawić ręce, to brak czystego świętego, wyznając takie życie. Ale chrześcijanie wyróżnią się od innych, wyznają Boga, który nie tylko jest transcendentny, wspaniały, który w niebie, jak pochodzi nas, ale że taka droga, który stał się w świecie. I wobec tego pytania, kim jest dla Ciebie Jezus? Bo to co jest coś przywane w tym domu? Albowiem nie objawił Ci tego ciała w pełni, ale on Cię zniszczył. Słowa, które powiedział Piotr, wypowiedział je w mocy Ducha Świętego. Kościół także te słowa stają w mocy Ducha Świętego. Zatem, jeżeli ktoś wyznaje boską i mesjańską godność Jezusa Chrystusa, to czyni to wymocnym i poświęconym przez. W związku z tym ktoś, kto wyznaje Jezusa Chrystusa i jest oświecony tą mocą Ducha Świętego, nie musi się niczego bać, ani nie musi się lękać. Powinien sobie uświadomić, że w swoim życiu nie jest sam, bo Bóg jest z nami. To On uzdalnia nas do tego niezwykłego wyznania wiary. Sami ze siebie nie moglibyśmy takiego wyznania wiary złożyć. Zatem także nie. Kiedy odpowiadam na Pana pytanie o to, jak przeżywam to, że jestem papieżem, to muszę Panu powiedzieć, że czuję obecność Boga, który mnie wspomaga do tego i uzdalnia do tego, abym swoją misję pełnił. Tak więc Piotr nie lękał się Boga, który stał się człowiekiem. I teraz mamy ciekawą myśl, jakże trudno. Natomiast lękał się od Syna Bożego, jako człowieka. Nie mógł bowiem przyjąć, iż będzie on biczowany i cielnie upracowany i w końcu ukrzyżowany. Tego Piotr nie mógł przyjąć. Tego się lękał. Tak dochodzimy do największej tajemnicy naszego życia. W Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem. To Piotr przyjął. Ale kiedy Jezus zapowiedział mu, że będzie cierpiał, że poniesie śmierć męczeńską, to wtedy, jak pamiętamy, Piotr zaprotestował i mówił: nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Ludzie wyobrażają sobie Boga tak, iż są, że on zawsze zwycięża wtedy, kiedy wokół siebie możemy odczuć jego splendor i przemoc. Że z Bogiem jest tak jak z ludźmi. Jeżeli ktoś jest silny, to z mocą dochodzi swoich prac. I wyobrażamy sobie Pana Boga jako potężnego, który gromi swoich nieprzyjaciół, który poraża swoich drogów. W gruncie rzeczy taki wizerunek Boga dominował w stanie tym momencie, zwłaszcza w Sarach. Tam biblijny Izrael, modląc się, wyznawał wszechmoc Boga, który umiał dowieść swoich racji i umiał upomnieć się o swoje miejsce. A kiedy Jezus zapowiedział, że będzie cierpiał, to Piotr zaprotestował. Ojciec powiadał, tego Piotr nie mógł przyjąć. Tego się lękał. nie lękamy się zobaczyć moc Boga w słabości. Lękamy się dostrzec moc Boga w cierpieniu. Lękamy się dostrzec upokorzonego Boga. I ojciec mówi za Pan czytanie. I Chrystus za to Piotra surowo skarcił. Pamiętamy, że skarcił to słowami: odejdź precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Nikogo Jezus nie nazwał szatanem, tylko samego Piotra. Wtedy, kiedy próbował go odwieźć, odkrył znaczek pisma. Ojciec Święty mówi, raz jeszcze przeczytam to zdanie, bo drugie zdanie jest absolutnie proste. Papież powiedział tak. I Chrystus za to Piotra surowo starcił. Ale to nie odrzucił. Po co jest klucz do zrozumienia Boga Boga. Bóg człowieka upomina, ale nikogo nie odrzuca. A więc ci wszyscy, którzy mają problem ze zrozumieniem obecności Bożej w sytuacji upokorzenia, cierpienia, niech pamiętają, że powinni być na tym pytaniu, który miał dobrą wolę i godny zadanie. Zapraszmy. Tak już chyba. Człowiek, który całe życie spędza nad książką i mądrymi przemyśleniami, nie mówi tu po rozumieniu, ale po pierwsze, który miał dobrą wolę i gorące serce. Być może dobra wola i gorące serce były przegrane rozum, a może nawet go zastąpiły. Być może na samym rozumie polegać nie można. Jan Paweł II, kiedy widział to, co później w swojej interpretacji, kiedy podkreślił to, że człowiek na dwóch skrzydłach unosi się do tego, taka gra. A te dwa skrzydła to jest rozum i gra. Nie ma pytań, które mogłyby dawać o jednym skrzydle. Tanym rozumem do Boga dojść nie sposób. Ale jest samą wiarą, może też znajduje jedno i drugie dopełnienie. A dzieje się to wtedy, gdy człowiek ma dobrą wolę i gdy ma gorącą serce. I dalej. Tego człowieka, który w okolicy jeszcze zrozumie, trzeba wybronić swojego mistrza. Jezus powiedział mu tylko: szatan porządza nas, a więc i ciebie, aby przesiąść nas jak przeciwko, ale ja prosiłem za tobą. Ty nawróciwszy się, utwierdzam swoich braci w tym grzechu. A więc Chrystus tłumaczy nam jeszcze. Nie odrzucił Piotra. Docenił jego wyznanie do końca Ewangelii i mocą Ducha Świętego przeprowadził go przez swoją własną mękę oraz jego własne zaparcie. Męka była Chrystusa. Zaparcie było Piotra. Ale z powodu Piotr przez zwycięstwo wprowadzony mocą Chrystusa. Jeżeli człowiek sądzi, że rzeczywistości wiary go przerastają, to papież mówi: pamiętaj, że nie jesteś sam. Stąd jest Bóg. I to nie tylko ten Bóg odległy i transcendentny, ale Bóg osoby Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez mękę i śmierć po Jezusie krzyżowym. Jeżeli przystępując do pokoju święty, masz pokusa tym sobą wielu. Czy ta wielka, święta tajemnica, aby Ciebie nie przerasta? To pamiętaj, że to zwątpienie można przemóc ze świadomością Bożego wsparcia i Bożej obecności i obecności Jezusa Chrystusa, kiedy Cię uzdrawia do tego, aby przez wzgląd na Jego mękę i przez pamięć na Jego śmierć przemóc to, co najwyższe. Do tego w sposób nie wystarczy. Potrzebna jest dobra wola i dobrej mękę. Piotr jako człowiek dowiódł, że nie jest zdolny pójść za Chrystusem wszędzie, a zwłaszcza na święcie. Od Martwychwstałym jednak on był pierwszym spośród apostołów, który przybiegł do grobu wraz z Janem, by stwierdzić, że nie ma ciała Chrystusowego. Od Martwychwstałym też Chrystus potwierdził Piotrowi jego misję. Powiedział mu to w sposób bardzo wymowny. Taś pan, Simonie, taś oto mowy. A przedtem pytał Piotra, czy go widzę. Piotr, który zastał się Chrystusa, nie przestał go jednak miłować i mógł powiedzieć, ty wiesz, że cię miłuję. Jeżeli idę na filmy z Panem Jezusem, uważaj. Proszę posłuchać. Piotr, który zastał się Chrystusa, nie przestał go jednak miłować. A więc i ci, którzy idą drogą Piotra i którzy w rozmaitych okolicznościach swojego życia, przynajmniej po ludzku sądzą,
oraz potwierdzą prawdę jego zmartwychwstania. Wzywam też do nawrócenia.
i do wschód. A więc dzięki działaniu Ducha Świętego Chrystus mógł zawierzyć Piotrowi, mógł oprzeć się na nim. I no, do tego czego? To jest paradoks. My mówimy, człowiek wierzy w Boga, a papież mówi, Bóg wierzy człowiekowi. A więc wiara religijna to jest poznanie długiwości naszego Boga i Boga na nim. To, że możemy odpowiedzieć Panu Bogu z wiarą, dzieje się dlatego, ponieważ Bóg nam zawierzył. Jeszcze raz. Dzięki działaniu Ducha Świętego Chrystus mógł zawierzyć do Boga. Mógł oprzeć się tam. I na wszystkich innych apostołach. Wraz z Pawłem, który jeszcze wtedy przeszedł za chrześcijan i Pawłem. I mówi, gdy wyjdziesz za chrześcijan, tego Pawła kierował słowo, Paweł, dlaczego nie przeszedł? I nie zostawił. Więc każdy z nas jest wezwany do tego, aby zawierzyć Bogu, a czyli się Pawła. A nie mogą być zawieszane. Wszystkie takie wyrażenia jak następca Chrystusa, wasze zachowanie, ale ważne. Ale to nie wiadomo. Na następnym spotkaniu. A papież mówi wszystkie te wyrażenia następca Chrystusa, wasze zachowanie. Panie Święty, są bardzo ważne. Słucha ich, bo tak jest ludzki powiedział, ludzkie prawo, ludzki wyrzał. Ludzie zmieniał czegoś po ukrywaniu między 2000 lat. One wyrażają te słowa są mało ważne. Tak już na tego świata. Co wynika z śmierci i zmartwychwstania. Ważne jest to, co mówi na święto. Będzie w nim piątek, a wraz z Paweł to stoi na wróceniu, stali się autentycznymi świadkami Chrystusa, aż do trzech. Tak mówię, nie jest ważne, jak się wam zobaczy. Ważne jest, aby ja jako papież mógł być wiernym świadkiem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, aż do przegadania. Popatrzymy na 13 maja 1981 roku, to wiemy, że Jan Paweł nie był tym błogosławionym. Dał świadectwo wiary posunięto i aż do męczeństwa. Ale Pan Bóg przeprowadził go niejako przez śmierć, o czym w swoim wspaniałym wykładzie na katolickim Uniwersytecie Lubelskim mówił tak piękny Jezus ten Bożnicz. Ostatecznie więc wiarą jest tym, który nie tylko nie zachował się do życia Chrystusa, nie powtórzył z tego nieszczęsnego, nie znam tego człowieka, ale do końca tylko ten wierzę. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żydowego. W ten sposób stał się Pawłem, chociaż jako człowiek był może lotnym gwiazdkiem. Pawłem jest Chrystusem, a Chrystus buduje swój Kościół na Piotrze. Na Piotrze, Pawle i apostole. Kościół jest apostolski w mocy Chrystusa. A wierząc mówi, że jego burza, jego misja, jego posłannictwo zbudowane zostały na wieży Piotra. I że dla niego najważniejsze przesądy jest wrogi, który jest Chrystusa, ale obowiązek świadczą o Bogu, który stał się człowiekiem, który umarł i zmartwychwstał, a powinnością na wieży jest dać pełne świadectwo aż do przeszłości. Tyle byłoby przemyślenia przeznaczone na dzisiaj. Jeżeli udało mi się chociaż trochę wykazać Państwu wnętrze tego papieża, tylko w sposób myślenia, zawarty w jego własnych słowach, no to już jest powiedzmy. Proszę zwrócić uwagę na te liczne paradoksy w myśleniu papieża i na to, jak odkrywa on przed nami wciąż na ekranie. Po tych urokach wielu wierzących Chrystusa jeszcze nie mówił o świecie, ale jeżeli porównamy to z pozostałą pewnością, barwą kontrolą pójść. Jest to droga zawierzenia Bogu i droga świadomości, że Bóg wierzy w człowieka. Jest to również droga własnej że Bogu zaufali w Ziemi Jezusa. To ostatnie słowo powinno należeć do miłości. Zapytać mnie, jak ja przeżywam to, że jestem papieżem, to ja proszę Pana Boga o to, aby uzdolnił mnie do wielkiego świadectwa Bogu, posuniętego naszą naszą. Do tego należy do tego. Powiedzieć to, mój papież na to, czy wierzę w to i jest to. Włożyć głębsze świadectwo swojego życia. Będziemy jednak tak pokontynuować te myśli, te wątki, będziemy się im przyglądać i będziemy starać się jeszcze głębiej na to rzekać. Na następne spotkanie zapraszam bardzo gorąco w drugi poniedziałek listopada. Pomówmy za jego modlitwę, którą on sam lubi i którą sam pomaga w Berlinie, mianowicie Anioł Pański. Niech to będzie również nasza wyrobna modlitwa. A świadomość tego, co dzisiaj słyszeliśmy, niech nam